Dobry wieczór Państwu. Prośba o sygnał na czacie tradycyjnie, czy widać, czy słychać, żebym miał pewność, że jesteśmy w kontakcie. Jedziemy zaraz. Widzę już sporo pytań, ale nie widzę, czy widać, czy słychać. Jest potwierdzenie od pana Aleksandra. Dziękuję bardzo. To jeszcze raz dobrze z państwem się spotkać. Witam serdecznie na coczwartkowym live'ie politycznym, zwłaszcza międzynarodowym. Dzisiaj kilka tematów, dosyć dużo, ale myślę, że dosyć krótkich, więc nie powinno być rozdęte ponad granicę. A więc po pierwsze, czy Rosja szykuje się do wojny z NATO? Bo takie wieści krążą w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach. Po drugie, wzrost napięcia wokół Tajwanu i znowu prognozy dotyczące, amerykańskie dotyczące tego, że nastąpi chińska inwazja w nieodległej przyszłości na wyspę. Po trzecie, czy będzie nowa wojna na Kaukazie? Azerbejdżan kontra Armenia, znowu tam gorąco. Po czwarte, minister spraw zagranicznych, nasz Radosław Sikorski, krytykuje Niemcy, a jednocześnie w Pradze lobbuje wspólnie z szefem dyplomacji czeskiej na rzecz regionu Europy Środkowo-Wschodniej. No i po piąte, na deser niejako, odpowiedź na uwagę, pytanie, zarzut w różnych kategoriach to było zgłaszane. Dlaczego ostatnio chwalę rząd Tuska? Więc powiem parę słów na ten temat, żeby ciekawości stało się zadość. Zanim przejdę do meritum spotkania, przypominam, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńcom, dzięki darczyńców, dzięki dobrej woli takich ludzi jak wy. Mamy niezależność, mamy rzetelność i mamy możliwość nieulegania ani wyścigowi o kliki, ani wyścigowi o partyjne łaski. Możemy z całkowicie niezależnych pozycji analizować rzetelnie rzeczywistość dookoła. Apel jest w tym ważniejszy, że w tej chwili przeżywamy nie jakieś dramatycznie złe, ale nie najlepsze chwile związane z utratą płynności finansowej. Musieliśmy wstrzymać część pensji, żeby zapłacić pozostałe. Oczywiście w Nowej Konfederacji, jak zwykle, zaczynamy od kierownictwa, w związku z czym w pierwszej kolejności wstrzymana została wypłata pensji mojej oraz dyrektor organizacyjno-finansowej, ale dramatu jakiegoś, mówię, nie ma. To nie jest egzystencjalne zagrożenie, ale przydałaby się dodatkowa gotówka. Jest to związane z tym, że płatności, należności spływają wolniej niż powstają koszty, a ciągle jeszcze odczuwamy ciężar kryzysu potężnego z roku 2022. Także tym bardziej wasze zaangażowanie tutaj ma znaczenie. Można wspierać nie tylko darowiznami, można wspierać także poprzez zakup książek. Mamy ich blisko 30 w naszym wydawnictwie, więcej dużo w księgarni. Moja ostatnia, nowy porządek globalny, myślę, że dość ważna. Można wspierać poprzez zakup, najlepiej oczywiście nie jednej, tylko więcej egzemplarzy dla siebie, znajomych, rodziny. Przechodząc do meritum dzisiejszego spotkania. Instytut Studiów nad Wojną, Institute for the Study of War amerykański, stwierdza, że Rosja szykuje się do wojny NATO, że szereg działań rosyjskich, rozbudowa armii, zwiększenie budżetu obronnego, sposób przygotowywania się do wojen przyszłości, ale nie tylko w sensie stricte wojskowym, ale także w sensie politycznym i ekonomicznym, to znaczy szukanie sposobów na zwiększenie odporności na zachodnie sankcje i na ustabilizowanie gospodarki rosyjskiej w warunkach bardzo wysokiego obciążenia budżetowego wydatkami na wojsko. W tym roku w budżecie to jest około 7,5% PKB. Gdy my w NATO biedzimy się i głowimy, będąc znacznie bogatszymi generalnie krajami, nad wydawaniem 2% PKB na wojsko, Rosja wydaje już 7,5%. Szereg działań rosyjskich, także reorganizacje pewnej armii, zmiany kadrowe, dwie nowe armie, korpus armijny, dywizja strzelców zmotoryzowanych prowadzą Institute for the Study of War do wniosku, że Rosja szykuje się do dużej wojny konwencjonalnej z NATO. Ta wieść elektryzuje media w ostatnim czasie i Wiele osób na pewno zadaje sobie pytanie, czy to już, czy to zaraz i co z tego będzie, i czy będzie wielki Armagedon. O tyle można uspokoić, że w zasadzie nie jest to nic nowego. To, że Rosja szykuje się do wojny z NATO, jest rzeczą oczywistą, jest rzeczą wynikającą z całej jej filozofii istnienia na arenie międzynarodowej w ostatnich latach i dekadach i z jej polityki przyjętej, polityki zagranicznej przyjętej co najmniej od zimy 2021 roku. Tak więc i wojna ukraińska, i to, co ją poprzedzało, i to wszystko, co się dzieje dalej, jest w oczywisty sposób tym, żeby Rosja przygotowuje się do wojny z NATO. Czy przygotowuje się po to, żeby nią z nią stoczyć? To jest dopiero pytanie za miliard dolarów i to jest pytanie, na które tutaj odpowiedzi nie mamy. To jest tylko stwierdzenie, że Rosja przygotowuje się do takiej wojny. No to jest stwierdzenie na pewnym poziomie takie samo, jak to, że my się przygotowujemy do wojny z Rosją, prawda? No bo przecież przeciwko komu te wszystkie czołgi, przeciwko komu te 4% PKB na obronność, przeciwko komu całe to wybudzanie Europy z posthistorycznej drzemki, zwiększanie wydatków obronnych francuskich, niemieckich, holenderskich, fińskich, to już w ogóle, litewskich, łotewskich i tak dalej. No przeciwko Rosji oczywiście, zasadniczo rzecz biorąc, bo oczywiście w szczegółach to różnie wygląda, nie będziemy tu teraz każdego kraju, każdego ruchu w dziedzinie obronności omawiać, ale przeciwko Rosji, prawda? Więc przygotowujemy się do wojny przeciwko Rosji, ponieważ ją identyfikujemy jako podstawowe zagrożenie. Przygotowujemy się oczywiście do wojny obronnej, a Rosja przygotowuje się być może do wojny agresywnej z NATO, co jeszcze nie znaczy, że ją stoczy. Ale sam fakt istnienia tych przygotowań, zachodzenia tych przygotowań i fakt, że no Rosja jest znacznie bardziej zaawansowana w tych przygotowaniach, no oczywiście każe się zmobilizować i każe potraktować to absolutnie poważnie. I taka wojna, rzeczywiście mająca miejsce, jest tym bardziej prawdopodobna, im większa jest ta asymetria przygotowań. Im bardziej Rosja jest przygotowana, a my nie, tym bardziej prawdopodobne, że taka wojna wybuchnie. Oczywiście sam wybuch takiej wojny byłby z wielu względów dla Rosji szalenie ryzykowny, trudny i być może nawet śmiertelny. No ale to zależy od szeregu przygotowań właśnie, w tym na przykład w dziedzinie amunicji. No więc jeżeli cieszymy się z naszych wzrostów, prawda, tutaj wielokrotnie przeżywaliśmy, jak pięknie nowy sprzęt się prezentuje na defiladach, no to pamiętajmy, że produkujemy mniej więcej tyle amunicji, 1/100 tej amunicji, co Rosjanie w tym momencie, my w Polsce. Cała Europa produkuje o wiele za mało amunicji, nie była w stanie dowieźć 1 000 000 pocisków dla Ukrainy, niewiele ponad 1/3, około 1/3 tego była w stanie wyprodukować w perspektywie roku, musiała sięgnąć po zewnętrzne środki. Francuzi przyznają publicznie, że w ciągu tygodnia skończyłaby im się amunicja, Niemcom pewnie jeszcze szybciej i tak dalej po kolei można by lecieć. Generalnie rzecz biorąc, Europa dysponuje oczywiście znacznie większym potencjałem gospodarczym, znacznie większym potencjałem w pewnym sensie przynajmniej politycznym. Natomiast wojskowo, no, wydatki są w kategoriach realnych, w kategoriach parytetu siły nabywczej, militarnego, są równe. Całej Europy są równe rosyjskiemu. Natomiast tam mamy scentralizowany, oczywiście skoordynowany jeden system pod jedną wolą polityczną i pod jedną strategię i pod jedną politykę zagraniczną robiony. Tu mamy 27 systemów, czy 28 z Wielką Brytanią, które każdy ma trochę inne cele, każdy ma swoją specyfikę, każdy musi pozostawać znaczną część sił gdzieś tam u siebie, czy do obsługi innych potencjalnych frontów, w związku z czym to się nie sumuje w prosty sposób, w związku z czym generalnie rzecz biorąc, Europa ma znacznie niższy potencjał wojskowy niż Rosja, taki do realnego użycia na placu boju, którym byłaby prawdopodobnie nasz region, czyli albo kraje bałtyckie, albo Polska, albo jakiś pobliski teatr. W związku z czym, no, pora najwyższa rzeczywiście traktować to poważnie i dobrze, że ISW o tym mówi. I pora najwyższa wybudzić się z tej posthistorycznej drzemki ostatecznie i przestać się cackać po prostu ze wzrostem nakładów na zbrojenia, z przygotowywaniami do tych negatywnych scenariuszy, bo właśnie po to, żeby one nie nastąpiły, żeby Rosji nawet nie przyszło do głowy testować wiarygodności NATO za parę lat, czy też wywoływać po prostu bezpośredniej wojny, no to właśnie po to musimy być do takiej wojny gotowi. Dzisiaj nie jesteśmy. W związku z czym, no, też uderzmy się we własne piersi i tutaj Podejdźmy krytycznie do tego, co u nas się robi, no bo cieszymy się, jakim to jesteśmy prymusem natowskim pod względem wysokości nakładów na zbrojenia, ale za mało chyba trochę uwagi poświęcamy temu, jakie są realne stany osobowe, jakie są realne zdolności, jaka jest właśnie zdolność produkcji amunicji. Ostatnio była awantura o amunicję, ale z czego to wynikało? No przede wszystkim z tego, że mamy nasze zdolności produkcyjne w dziedzinie amunicji są mizerne. Nasze firmy nie chciały aplikować. MON, nie wiem, czy próbował stworzyć jakiś parasol polityczny, żeby mogły aplikować w ogóle o więcej, ale to myśmy aplikowali o drobny ułamek tego, co Niemcy czy Francuzi. W związku z czym dostaliśmy tak mało z tego unijnego funduszu na ten cel. W związku z czym no, pora też po prostu poważnie podejść do odbudowy polskiego przemysłu obronnego, polskiej produkcji. Pora też na poważnie zacząć liczyć, ile my mamy wojska realnie i zdolności, bo 220 tysięcy na ten rok żołnierzy, o których mówi wicepremier i minister obrony Kosiniak-Kamysz, no to jest niestety kontynuacja praktyki poprzedników, czyli tworzenia fikcyjnych stanów osobowych na papierze, gdzie na papierze świetnie to wygląda i już można by pomyśleć, że 300-tysięczna armia za chwilę będzie tu z nami i będzie bohatersko bronić polskich granic. No ale realnie to jest o wiele, wiele mniej. Zapisuje się tam medyków, techników wojskowych, różny personel niewalczący efektywnie, w związku z czym realna armia jest znacznie mniejsza i 300-tysięczna armia. No, w tym tempie, co budujemy, to pewnie gdzieś w okolicach połowy lat 40. będziemy ją mieli, a nie za kilka lat, kiedy to jest potrzebne. Więc patrzmy realnie i odpowiadajmy realnie, mówmy realnie, rozmawiajmy realnie o polskim bezpieczeństwie. To są rzeczy do zrobienia, tylko trzeba wyjść i uczciwie powiedzieć: potrzebujemy tego i tego w takim a takim czasie i to będzie kosztować tyle a tyle. W związku z tym musimy zrezygnować z tego i tego. No, bo przecież to nie jest tak, że pieniądze rosną na drzewach i można dowolnie rozdymać wydatki wojskowe. Rosja ten wysiłek przeprowadza, Rosja staje się krajem coraz bardziej zmilitaryzowanym i co więcej w boju też zahartowanym, nauczonym także na porażkach, które odniosła nad Dnieprem w ostatnim czasie, więc jest przeciwnikiem groźnym. I takie alerty jak ten Instytutu Studiów nad Wojną trzeba traktować poważnie, moim zdaniem. Tymczasem na dalekim w zachodnim Pacyfiku, w cieśninie tajwańskiej, 20 chińskich myśliwców oraz 5 okrętów wojennych przekroczyło umowną granicę chińsko-tajwańską, powodując niepokoje, powodując włączenie systemów przeciwlotniczych, przeciwokrętowych. Wielkie poruszenie na Tajwanie, ale też w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym, co to ci Chińczycy wyprawiają. Niektórzy sądzą, takie interpretacje krążą, że związane jest to z wizytą wiceprezydenta nowego elekta Xiao w Czechach, która to wizyta jest bardzo krytycznie oceniana w Pekinie jako wzbudzająca separatyzm tajwański i będąca kolejnym krokiem w stronę niepodległości, co jest oczywiście dla Pekinu nie do zaakceptowania. Z tym wszystkim synchronizują kolejne alarmistyczne głosy. Jeden z admirałów amerykańskich, Aquilo, wyraził się tak, że grozi nam chińska inwazja na Tajwan w roku 2027. Kolejna prognoza amerykańska dotycząca inwazji chińskiej na Tajwan. Szereg już bardzo wiele takich było. Niektórzy u nas ciągle je bezkrytycznie powtarzają. Część z nich już dotyczyła przeszłości, która minęła, więc nie spełniła się. Część dotyczy lat kolejnych i czy się spełni, zobaczymy. No ja jestem dość sceptyczny co do tego, aczkolwiek nie można absolutnie wykluczyć inwazji chińskiej na Tajwan, w moim przekonaniu, ale generalnie rzecz biorąc, no już mówiłem ileś razy, że to byłoby niezwykle trudne dla Pekinu. Oczywiście zdolności wojskowe on może mieć, ale to jest wyspa silnie ufortyfikowana. Taka wojna byłaby bardzo trudna, Amerykanie by się w nią wysoce prawdopodobnie włączyli. No i taka wojna też mogłaby obudzić w ogóle Amerykę, co uważam, że absolutnie nie powinny Chiny tego robić. No i spowodowałaby też obudzić z tej drzemki, bo Ameryka też jest w pewnej drzemce, prawda? Mimo tego, że daleko jej tutaj do Europy, w tym obrastaniu w tłuszcz i w wpadaniu w złudzenia posthistoryczne, no to też nie jest tam najlepiej. I Ameryka wciąż czeka, moim zdaniem, na przebudzenie. I na pewno asumptem do takiego przebudzenia, bardzo niekorzystnego dla Chin, byłaby na przykład chińska inwazja. To znaczy, jeżeli Amerykanie również, mimo wielokrotnie większego potencjału, dzisiaj mają taki potencjał produkcyjny amunicji, że prawdopodobnie w razie dużej wojny z Chinami wystrzelaliby się w parę tygodni, maksymalnie w parę miesięcy, no to asumptem do przebudzenia niewątpliwie agresja chińska realna, kinetyczna na Tajwan byłaby. dla nich. Więc na miejscu Chińczyków robiłbym wszystko, żeby usypiać czujność Ameryki, a nie ją budzić. Poza tym, no oczywiście taka wojna to także katastrofa gospodarcza, dużo większa dla Pekinu, nie dla wszystkich to byłaby katastrofa gospodarcza i cały świat by to odczuł poważnie, ale dla Chin byłaby to w szczególności katastrofa bardzo dotkliwa, dlatego że mają gospodarkę skoncentrowaną na wybrzeżach, zależną od światowego handlu bardzo silnie i w związku z tym blokada Morza Południowochińskiego, która niewątpliwie w znacznym stopniu musiałaby nastąpić w wyniku takiego konfliktu i zaangażowania się w Ameryki, no byłaby bardzo potężnym ciosem w gospodarkę Chin. Z tego powodu myślę, że warto poważnie traktować propagandę chińską tu akurat, gdzie mówi, że priorytetem jest pokojowe zjednoczenie i dopiero jeżeli to się nie uda, sięgniemy po opcję zbrojną. Niemniej jednak kolejne incydenty mają miejsce i to te 20 okrętów, 20, przepraszam, myśliwców, 5 okrętów, to jest drugi największy w tym roku incydent tego rodzaju. Pierwszy był w okolicy wyborów prezydenckich na Tajwanie, które Chińczykom się nie podobały ze względu na prowadzenie generalnie kandydatów na przodownictwo kandydatów proamerykańskich i sinosceptycznych, nazwijmy to. Chociaż sumaryczny wynik jest lepszy niż był w poprzednich wyborach dla Pekinu, moim zdaniem, chociaż wciąż niezadowalający. Także no, incydenty kolejne mają miejsce i Chińczycy demonstrują swoją przewagę wojskową, polityczną, swoją przewagę ekonomiczną także i Tajwańczycy muszą się liczyć z tym, że każdy ruch na rzecz zbyt daleko idącego dystansowania się wobec Pekinu, zbyt daleko idącego akcentowania swojej autonomii, zbyt silnej proamerykańskości, no, będzie wzbudzał takie reakcje Pekinu. Ale od tego do wojny to oczywiście daleko. Natomiast oczywiście celem państwa tutaj dokonującego prowokacji, dokonującego siłowania, którym są Chiny, to znaczy Chiny kontynentalne, no jest to oczywiście, żebyśmy o ryzyku wojny rozmawiali, żebyśmy o wojny się bali. I zwłaszcza, żeby oczywiście Tajwańczycy i zwłaszcza, żeby Amerykanie się bali. Także uważam, że tu te głosy bardziej histeryczne na Tajwanie czy w Stanach Zjednoczonych, no, świetnie realizują w zasadzie cele polityczne Pekinu. Myślę, że spokój jest tutaj jednak dużo lepszym doradcą, aczkolwiek oczywiście problem istnieje i problemem jest to, że Chińczycy bardzo intensywnie, i o tym też admirał wspomniany mówił, rozbudowują swoje siły zbrojne w ostatnim czasie. Mówiliśmy o tym w Nowej Konfederacji wielokrotnie. Piszę tam jeszcze o tym obszernie w mojej książce. Nie będę teraz tego omawiał. No ale z szeregu względów Chińczycy dościgają Amerykę, w niektórych już prześcigają lub prześcignęli i pogłębiają asymetrię. Także no, bardzo dalece Ameryka jest nieprzygotowana do ewentualnego poważnego konfliktu, a już wojna na dwa fronty. Jedna z Chinami na zachodnim Pacyfiku, druga z Rosją w Europie, no byłaby potencjalnie zabójcza dla mocarstwowego statusu Stanów Zjednoczonych. Także nic dziwnego, że Amerykanie tymi strachami żyją, natomiast miejmy też świadomość, że te strachy mogą być świadomie wzniecane i mogą realizować w ten sposób właśnie cele polityczne nieprzychylnych Zachodowi, a zwłaszcza Stanom Zjednoczonym graczy. W tym przypadku mówimy o Chinach. Kolejny temat, mili Państwo, no to znowu temat konfliktowo-wojenny, ale takie czasy, czasy nowego porządku światowego, nowego porządku czterobiegunowego, jak wykazywałem w książce, dużo bardziej niestabilnego, obfitego w konflikty, obfitego w wojny. No i mamy deklarację, znaczy deklarację, stwierdzenie premiera Armenii Paszyniana, że w tym tygodniu jeszcze może dojść do nowej odsłony wojny azerbejdżańsko-ormiańskiej, w związku z tym, że Azerbejdżan chce odzyskać cztery wioski od 30 lat zajmowane przez Armenię i jeżeli Armenia się nie zgodzi, może być nowa wojna. Rosja zareagowała i zdystansowała się wobec tego, obwiniając Zachód wobec to, ale nijak nie poczuwając się do odpowiedzialności, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, co też charakterystyczne. Generalnie wiele osób w Polsce ujmowało się tutaj za Armenią jako krajem poszkodowanym. I oczywiście Ormianom warto współczuć jako ludziom. Natomiast zimna kalkulacja geostrategiczna uważam, że prowadzić powinna nas do wniosku, że generalnie to, co się dzieje, jest w naszym interesie. Zwycięstwa kolejne Azerbejdżanu nad Armenią i wojny ewentualne zwycięskie Azerbejdżanu z Armenią są w interesie Polski tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że Armenia była długo i tradycyjnie sojusznikiem Rosji. Zwycięstwo kraju konkurującego z sojusznikiem Rosji jest osłabieniem Rosji. Tak samo, jeżeli Rosja porzuca Armenię, a to się w ostatnim czasie stało, pokazała się niewystarczająca mieć zdolności do tego, żeby ochronić swojego sojusznika i powoduje wielkie strategiczne dylematy w Armenii i taki rodzaj wolty prozachodniej w ostatnim czasie. Tylko, że de facto to jest nie tyle wolta, co próba wolty, a Armenia znalazła się po prostu w pewnej próżni geopolitycznej, to znaczy efektywny sojusz z Rosją albo już nie istnieje, albo jest znacznie słabszy niż był. Natomiast efektywnego sojuszu z Zachodem nie ma po prostu w to miejsce. W związku z czym Armenia została tak naprawdę sama. Po drugiej stronie ma lepiej, jak się wydaje, uzbrojony Azerbejdżan, któremu patronuje Turcja, która jest członkiem przecież NATO i to bardzo ważnym, mimo wszystkich problemów, które oczywiście tam są pomiędzy Turcją a innymi członkami NATO. No i w tych warunkach naprawdę los Ormian jest nie do pozazdroszczenia. Natomiast kolejne obnażanie deficytów rosyjskich w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa w regionie Kaukazu Południowego, kolejne deficyty Rosji w wywiązywaniu się ze zobowiązań sojuszniczych, kolejne deficyty Rosji w zarządzaniu jakimkolwiek tymi konfliktami, które tam się dzieją, i wchodzenie w to innych graczy, w tym Turcji i Azerbejdżanu, jest, uważam, w interesie Polski. Także, no, oczywiście wojna to zawsze tragedia i źle, żeby wybuchła, ale z punktu widzenia polskiej chłodnej kalkulacji, moim zdaniem, zwycięstwa Azerbejdżanu nad Armenią są korzystne z naszego punktu widzenia. No i jeżeli dojdzie do takiej wojny, no to prawdopodobnie dojdzie. Prawdopodobnie Azerbejdżan znowu wygra, bo dysponuje, jak się wydaje, przewagą i to taką głęboką, tak? To znaczy z jednej strony militarną stricte, z drugiej wynikającą z efektywnej współpracy z Turcją, która po cichu patronuje tym ruchom Azerbejdżanu. Swoją drogą ciekawe te konflikty o tyle poprzednie, że pokazały, jak to w dość biednych i peryferyjnych krajach, no, na dużą skalę użyto dronów, jeszcze zanim wojna ukraińska była i różnych innych nowoczesnych środków, ewolucja pola walki można było tam obserwować interesującą, wydaje mi się. No zobaczymy, czy ta wojna będzie, czy nie będzie. Być może to także ta deklaracja Paszyniana oznacza, że po prostu jest wstępem do ustępstw politycznych i Paszynian odda te wioski, wyludnione od dłuższego czasu zresztą, po to, żeby kupić pokój. Może to pod to jest grunt, ale zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Natomiast potencjał na kolejne konflikty azerbejdżańsko-ormiańskie widzę spory i czy teraz, czy później dość prawdopodobne w mojej ocenie jest, że kolejne odsłony tego konfliktu będą. Z kolejnych tematów, no właśnie, krajowe podwórko, minister Sikorski, a potem jeszcze ta kwestia rządu polskiego. Więc minister Sikorski skrytykował Niemcy, skrytykował Republikę Federalną za opieszałość w pomaganiu Ukrainie. Minister Sikorski w szczególności podniósł sprawę Taurusów i wyraził się krytycznie o Niemcach, że za długo obradują, za wolno to trwa. Docenił ich wkład, ale z drugiej strony skrytykował, że czas ma znaczenie i że pół roku odkładania decyzji to już powoduje, że to jest inna decyzja w innym kontekście. Także interesująca krytyka i kamyczek do ogródka dla tych wszystkich, którzy spodziewali się tutaj jakiejś wielce uległej polityki wobec Niemiec. No wydaje mi się, że daleko w tej chwili od tego, chociaż nie jest to też polityka konfliktu z Niemcami, ale kolejny już element krytyczny w ustach ministra spraw zagranicznych polskiego względem Niemiec się pojawia. Natomiast dużo ciekawsze jest to, co minister Sikorski mówił generalnie rzecz biorąc w Pradze, gdzie spotkał się ze swoim czeskim odpowiednikiem i powiedział o dwie ważne rzeczy, moim zdaniem. Pierwsza to taka, że Polska wraz z innymi krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest niedoreprezentowana na wysokich stanowiskach w NATO, ONZ i na trzecim miejscu w imieniu Unii Europejskiej. Nie wiem, czy bym nie odwrócił kolejności i w pierwszej kolejności nie powiedział o Unii Europejskiej, no ale to pod rozwagę ministra ewentualnie. Natomiast oprócz tego, że to powiedział, no to powiedział, że będziemy współpracować z Czechami. To była jedna z konkluzji po spotkaniu z czeskim odpowiednikiem. Współpracować z Czechami, żeby to zmienić. I to jest, mili Państwo, moim zdaniem bardzo dobra deklaracja. Podnoszę to zresztą, jak niektórzy może zauważyli od lat, że jesteśmy bardzo, bardzo niedoreprezentowani. Zwłaszcza jak się patrzy na stanowiska unijne i parytety poszczególnych krajów, to region Europy Środkowo-Wschodniej jest, można powiedzieć, skrajnie dyskryminowany. Tutaj, skrajnie dyskryminowany. I to po prostu po 20 latach członkostwa w Unii jest absolutnie nieakceptowalne. To powinno ulec zmianie. I o takie rzeczy właśnie trzeba walczyć. Nie jakieś po prostu bezsensowne awanturnictwo prowadzić, które nie wywołuje należytych skutków, tylko polityka zagraniczna jest sztuką wywoływania pożądanych dla państwa skutków. I właśnie tak, właśnie poprzez współpracę, koalicję regionalną, tutaj jest wspólnota interesów przy wszystkich rozbieżnościach, o które się zawsze rozbijamy w Europie Środkowo-Wschodniej, interesów pomiędzy jej częściami składowymi we wszelkich trójmorzach, grupach wyszehradzkich. No akurat tutaj mamy absolutnie wspólny interes. Wszyscy jesteśmy dyskryminowani przez stare, zasiedziałe elity unijne, ale też natowskie, ONZ, co tam, powiedzmy, no to są bardziej synekurki, ale też oczywiście dobrze by było nie być dyskryminowanym. Także tutaj mamy absolutnie wspólny interes i wspólnie warto o niego zawalczyć. Oczywiście to jest na razie deklaracja i zobaczymy, co z tego będzie. Być może nic, być może niewiele, ale jest to słuszny postulat i godny pochwalenia. I absolutnie godny poparcia. Także kibicuję tutaj wszystkim krajom naszego regionu, zwłaszcza oczywiście nam, żebyśmy po prostu przeprowadzili te działania skutecznie i razem oczywiście możemy uzyskać więcej i wylobować to skuteczniej. Nawiasem mówiąc, to chyba pierwsza znacząca wypowiedź polskiego przedstawiciela polskiego rządu w tej sprawie. Wcześniej główną, która mówiła o tym, była premier Estonii Kallas. Chwaliłem też publicznie, gdy to mówiła. Niestety wtedy nie słyszałem, żeby polskie władze podejmowały ten wątek, a można było to zrobić. Teraz no, polski minister niejako ustawia się na czele tutaj regionu w tym postulacie. No i bardzo dobrze, natomiast najważniejsze, żeby to było politycznie skuteczne. Czy będzie? Mówię, zobaczymy. No i właśnie wątek deserowy, bo wielu z Państwa, a propos też poprzedniego, ostatnio pytało, niektórzy zarzucali, że chwalę ostatnio tak ten rząd Tuska. I co mi się stało, że tak chwalę rząd Tuska? No odpowiedź krótka jest bardzo prosta. Jak jest za co, to chwalę. Odpowiedź bardziej złożona może być taka, że no jeżeli postulowałem, a jak Państwo wiecie, niektórzy od lat, reaktywację polskiej polityki północnej i widzę, że jest to robione, przynajmniej są takie pierwsze sygnały, że może to być robione, no to co mam? Krytykować to? Nie, no muszę to pochwalić, żeby być chociażby konsekwentny w stosunku do tego, co sam mówię, prawda? Jeżeli postulowałem wyjście Polski z marginesu unijnego i asertywną walkę o polskie interesy w Unii Europejskiej i widzę, że przynajmniej na razie jest to robione, no to muszę pochwalić. Jeżeli postulowałem woltę obecnego obozu centrolewicowego w sprawie kryzysu granicznego czy polityki granicznej na granicy polsko-białoruskiej i tutaj kontynuacja akurat tego, co robił PiS z udoskonaleniami i to jest robione właśnie, no to co mam ganić? No muszę pochwalić. Jeżeli postulowałem brak większych ustępstw w dziedzinie przewozów w stosunku do Ukrainy i to jest robione, to co mam ganić? No muszę znowu chwalić, prawda? I tak dalej, można by dłużej. Więc jak jest za co, to chwalę, jak jest za co, to krytykuję. Więc jeżeli minister Sikorski na przykład bez jasnego zysku politycznego wpisuje się w kampanię propagandową, marketingową prezydenta Macrona, skrytykowałem to. Jeżeli dzieją się pewne niekorzystne rzeczy w sprawach praworządności, skrytykowałem to. Jeżeli minister Kosiniak-Kamysz akurat niesłusznie kontynuuje linię poprzedników, tworząc fikcyjne stany osobowe w polskiej armii, krytykowałem to. Tak więc, gdy jest za co, krytykuję, gdy jest za co, to chwalę. Natomiast no, mój obszar generalnie kompetencji to przede wszystkim polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Na tym się skupiam w ostatnich latach. Tak, w związku z tym no, też proszę mi wybaczyć, że o różnych tam sprawach wewnętrznych nie mówię tyle, może ile Państwo by chcieli krytycznie o obecnym rządzie. Natomiast i politykę wewnętrzną, nawiasem mówiąc, tego rządu oceniam dużo bardziej krytycznie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, polityka zagraniczna, no muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem. Jest to znacznie lepsza polityka zagraniczna niż w roku 2007, znacznie lepsza niż w poprzednich latach, w latach poprzedników, moim zdaniem, jak na razie. Oczywiście na całościowe oceny jeszcze za wcześnie przyjdzie czas, trzeba więcej czasu, żeby właśnie ocenić skutki, bo to skutki przede wszystkim liczą się w polityce, a nie deklaracje, słowa, i tak dalej. Natomiast kierunki, które zostały wytyczone w tych pierwszych miesiącach, są moim zdaniem bardzo dobre. Właśnie takiej polityki zagranicznej mniej więcej potrzebujemy, tak ukierunkowanej. Szereg rzeczy jeszcze brakuje, ale to oczywiście jeszcze też za krótko, żeby to wszystko ocenić. Więc jak będą asumpty do krytycznego podejścia, będziemy krytykować zawsze tu rzetelnie, też zresztą się pochylam i różne strony zagadnień Państwu staram się prezentować, ale jeżeli są powody do pochwał, absolutnie trzeba chwalić. Uważam i poprzednie rządy pisowskie też chwaliłem, gdy uważałem, że jest za co, nie inaczej jest z tym rządem. Przypomnę nawiasem mówiąc, że Nowa Konfederacja, w tym ja osobiście, nie jest od tego, żeby stawać po stronie jakiejś jednej partii po prostu i popierać ciągle jedną partię, czy po prostu chwalić jedną, a ganić drugą, tylko jest od tego, żeby śledzić, rzetelnie relacjonować, co robi każdy kolejny rząd i każdemu kolejnemu rządowi służyć niezależną, rzetelną krytyką i radą, niezależnie od tego, czy ideologicznie jest tam z nim bardzo blisko, czy bardzo daleko. Czy umiarkowanie blisko, czy umiarkowanie daleko, taka jest nasza misja. I tę misję, uważam, realizujemy. Więc gdy jest za co chwalić, chwalimy. Dziękuję za uwagę dotychczasową Państwa. I przechodzimy do pytań i uwag. Jak zwykle Pan Baltazar Gąbka był pierwszy. To już nasza tradycja. Pan Baltazar tu chyba czuwa po prostu z dużym wyprzedzeniem. Jestem pod wrażeniem, bo po prostu co spotkanie, to pan Baltazar tutaj pierwszy. Witam serdecznie i pozdrawiam pana Baltazara. Gotowi w każdej chwili ruszyć na Moskwę. Teraz na poważnie. Czy orientuje się pan czemu? Mimo tego, że przez 20 lat jesteśmy państwem frontowym NATO, nie posiadamy poważnej artylerii rakietowej, która by mogła razić cele w dalekiej Rosji, Moskwa itp. Czy wynika to z tego, że polska myśl technologiczna nie mogła stworzyć przez 35 lat takiego uzbrojenia? Może próbowaliśmy kupić je wcześniej od naszych sojuszników, jednak w obawie, że komuś z wierchuszki naszego nieszczęśliwego kraju przyjdzie do głowy samodzielne wgniatanie Putina w ziemię, nasz główny patron woli sam decydować, patron chyba chodziło o patrona, tak? Woli sam decydować o eskalacji lub deeskalacji. Dostaliśmy wytyczne o braku możliwości posiadania rakiet dalekiego zasięgu. Czy może nasi decydenci wolą nie posiadać tego typu uzbrojenia i w razie czego umyć ręce, a wszelkie tego typu decyzje pozostawić naszym sojusznikom, czyli pozbyć się ewentualnej odpowiedzialności? Pozdrawiam serdecznie, również pozdrawiam pana. No to jest ciekawe pytanie. No to znaczy tak, po pierwsze, nie mamy zdolności technicznych takich i ich nie zbudowaliśmy przez 30 lat, prawda? Eksperci wojskowi czasem mi mówią, że Polska i Turcja w 1989 roku były mniej więcej na podobnym poziomie samodzielności technicznej w wojskowości. Turcja przez te 30 lat po prostu zbudowała bardzo znaczący własny potencjał, a my nie. Jesteśmy ściśle zależni od importu uzbrojenia, który w szeregu spraw się sprawdza, ale w szeregu spraw powoduje właśnie niesamodzielność i ten słynny problem przyciska, prawda, zatwierdzającego czy kodu dostępowego. W związku z czym no, to jest deficyt ostatnich 30 lat, który należałoby nadrobić. No, czy nam by na to pozwolono? No, to jest już inna historia, ale jeżeli ma się cel polityczny, jeżeli ma się determinację i wolę, no to przynajmniej zbliżyć się do tego należałoby. No, w tej chwili jesteśmy bardzo dalecy od tego. Także no myślę, że nie szedłbym tu w rozważania dotyczące kontroli eskalacji, chociaż, bo nawet nie zbliżyliśmy się w ogóle do tego poziomu. Natomiast taki problem rzeczywiście może wystąpić. Może wystąpić, gdyby Polska miała kiedyś w przyszłości, do czego w tej chwili niestety jest dość daleko, samodzielne zdolności po prostu tego rodzaju, no to mogłyby być to przedmiotem zatargów międzysojuszniczych niewątpliwie. Ale to tak samo Izraelczycy na przykład wiele razy uciekali Amerykanom, jeżeli chodzi o poziom samodzielności decyzyjnej w obszarze wojskowym. No i cóż, no jakoś sobie wywalczali po prostu, albo czasami nie wywalczali, ale często wywalczali sobie to, na czym im zależało. Pan Aleksander pyta, czy Turcja ostatecznie zrezygnowała z aspiracji do Unii Europejskiej, czy w związku z tym dołączy do BRICS? Formalnie Turcja nie zrezygnowała niby, ale moim zdaniem faktycznie już tak. To już są bardziej hasła, które mają z jednej strony demonstrować pewną prozachodnią linię, z drugiej strony pewną wielowektorowość polityki zagranicznej, z trzeciej strony dopieszczać ten prozachodni elektorat, który zwłaszcza w Stambule, prawda, w zachodniej, częściach Turcji. Kto był w Stambule, ten wie, jakie to po prostu wspaniałe, wielkie miasto, absolutnie europejskie pod pewnymi względami, z drugiej strony po prostu bardzo azjatyckie, niesamowita mieszanka. No ale po prostu tam nastroje są zupełnie inne niż w głębi Anatolii, prawda? Inni ludzie i inne aspiracje. W związku z czym myślę, że chodzi także o to, żeby ich dopieścić politycznie i psychologicznie. Natomiast myślę, że realnie Turcja już porzuciła. Pamiętajmy, że Turcja była dużo bardziej zaawansowana w procesie integracji, przygotowań do akcesji do Unii Europejskiej niż Ukraina, a mimo to była trzymana po prostu świadomie w przedsionku. Po prostu państwa główne rozdające karty w Unii Europejskiej nie chciały Turcji w Unii Europejskiej i tylko dlatego ona się tam nie znalazła, a nie dlatego, żeby nie spełniła jakichś określonych kryteriów, czy nie przede wszystkim dlatego, żeby nie spełniła określonych kryteriów. No i na rzecz to oczywiście wieloletnie rządy armii, która paradoksalnie stała tam na straży reguł liberalnych, a gdy demokracja w Turcji zwyciężyła, to okazała się ona taką umiarkowanie islamistyczną, więc to są takie paradoksy, o których można by długo, bardzo zabawnie po prostu, nie wpisujące się w kategorie, którym rządzą naszym myśleniem o polityce, ale generalnie rzecz biorąc, mnie się wydaje, że Turcja już odpuściła to. Gra tym czysto instrumentalnie i realnie po prostu stawia na o wiele bardziej na wschód, na Chiny, na odbudowę swojej pozycji w kręgu ludów tureckich, na Bliskim Wschodzie rosnące swoje znaczenie, na budowę swojej pozycji infrastrukturalnej na Nowym Jedwabnym Szlaku, na pewnym równoważeniu Ameryki Chinami i Ameryki Rosją, a z drugiej strony Rosji Chinami, Ameryką i innymi graczami i tak dalej, niż na członkostwo w Unii Europejskiej. Swoją drogą taki gracz byłby, uważam, niezwykle cennym nabytkiem, jest niezwykle cennym nabytkiem w NATO i byłby niezwykle cennym potencjalnie nabytkiem w Unii Europejskiej, natomiast niewątpliwie to byłaby zupełnie inna Unia Europejska, to byłaby zmiana rewolucyjna. Tak duży kraj muzułmański o tak silnej tożsamości i ambicji, no, byłby rewolucją w stosunkach europejskich i nie wiem, czy dobrze się nie stało w pewnym sensie, że taka decyzja, żeby ich nie wpuszczać, zapadła. No ale coś za coś, jak to zawsze w polityce. Pan Bartosz X pyta, czy polskie wojska zostaną wysłane latem na Ukrainę, jeśli tam będzie pękał front i trzeba będzie łatać dziury. No, minister Sikorski ostatnio zadeklarował, że nie zostaną wysłane. To tak a propos wszystkich siejących panikę, psychologię strachu, monetyzujących i tak dalej, ale też samego ministra Sikorskiego, który niedawno wpisywał się w narrację prezydenta Macrona a propos tego niewykluczenia wysyłania wojsk, no to teraz stwierdził, że Polska nie planuje. Może Francja planuje, ale Polska nie planuje. No jest tutaj zasadniczo podtrzymał linię rządu. No, no jest to taki kampania marketingowa, uważam. Nie jest to oczywiście sygnalizacja taka, jak minister mówi, że żeby Putina trzymać w niepewności. No bo Putin przecież wie, że Polska nie wyśle, że Francja też nie wyśle. Więc to całe gadanie po prostu nie jest żadną tam wzbudzaniem niepewności w Rosji, tylko jest kampanią marketingową prezydenta Macrona, który stara się, no, tutaj stanąć teraz na czele po prostu polityki europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, stara się ustanowić nowy kurs antyrosyjski. To jest rzeczywiście interesująca treść tego, to jest ciekawa sprawa. I no, na pewno też ma za złe Rosji to, jak spuściła lanie po prostu metaforycznie rzecz ujmując Francuzom w Afryce Zachodniej, eliminując tam w dużej mierze wpływy francuskie w ostatnim czasie. To Francuzów bardzo boli, na pewno, więc myślę, że to też tu ma znaczenie. Pan Adrian Szczerba pisze, że Radosław Pyfel użył ostatnio sformułowania, że Polska to imperium debat bez żadnego znaczenia. W sensie, że dużo się dyskutuje o geopolityce, ale niewiele za tym idzie. Czy odnosi pan podobne wyraźnie wrażenie, tak? Myślę, że to przesada. To przesadne, niesprawiedliwe, nie do końca trafne stwierdzenie. Oczywiście, z jednej strony jest to taka trochę półprawda, moim zdaniem. No, z jednej strony to odwołuje się do pewnego ważnego problemu, i jest tak, że rzeczywiście dużo debat jest w Polsce bez znaczenia. Są za słabe przepływy między debatą a polityką. Słabsze niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, niż w Niemczech, dużo słabsze, prawda? Tam można mieć dużo bardziej poczucie sprawczości, uczestnicząc w debacie, jak to się przekłada potem na priorytety polityczne. W Polsce te interakcje są za słabe, co wynika z szeregu powodów, ale przede wszystkim to nie jest przede wszystkim dowód na słabość ekspertów, żeby była jasność, chociaż też słabość ekspertów jest raczej pochodną tutaj, jedną z pochodnych tego swoją drogą. Tylko to jest dowód na słabość świata politycznego, moim zdaniem, to znaczy na jego pewną niedojrzałość, jego niewykształcenie odpowiedniego popytu na wiedzę ekspercką, na debatę właśnie dobrą, na to, żeby z owoców tej debaty korzystać. Ale uważam, że to się zmienia na korzyść w ostatnim czasie i rzeczywiście z takiego wieloletniego tkwienia po prostu w takim głębokim poczuciu oderwania po prostu debat od rzeczywistości politycznej, no mam wrażenie, że jednak ono wzrasta w ostatnich latach i to ponad barwami partyjnymi. To myślę, że to po prostu pewna prawidłowość historii na obecnym etapie jest taka, że no, historia przypomina o sobie, prawda? Ciężar dziejów przypomina o sobie. Politycy już nie mogą tak beztrosko koncentrować się na bzdurach, na byle czym, po prostu odwracanie uwagi byle czym. I muszą mówić o twardych rzeczach, muszą mówić o twardym bezpieczeństwie, muszą mówić o armiach, o przygotowaniach do wojen, muszą mówić o ratowaniu polskiego sektora rolnego, o ratowaniu od trudnych negocjacjach z sojusznikami, takich jak właśnie po prostu spory polsko-ukraińskie o zboże i inne. Więc no, nie ma już tak łatwo i w związku z tym też zapotrzebowanie na realną wymianę ze światem eksperckim wzrasta. To się dzieje zbyt wolno, zbyt późno, ale dzieje się w moim poczuciu. Mam nadzieję, że będziemy tu przyspieszać, że będzie się działo dalej. Także teza imperium debat bez żadnego znaczenia, półprawdziwa moim zdaniem, identyfikująca ważne zjawisko, ale w sposób przesadny. Niektóre debaty mają znaczenie. Imperium, nawiasem mówiąc, to też nietrafne określenie. No, także nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy, tylko raczej pracujmy nad tym, żeby to zmienić. Pan Szymon Misztal pyta, jak wyglądałaby nasza rzeczywistość, jakby hipotetycznie NATO spełniło żądania Putina sprzed inwazji na Ukrainę? Konkretnie, jakby zmieniło się życie przeciętnego Kowalskiego? Ciekawe pytanie. No więc Putin żądał m.in. tego, żeby wojska natowskie, w tym amerykańskie, wycofały się z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. Putin żądał redukcji amerykańskiego parasola nuklearnego nad Europą jako całością. Putin żądał negocjacji na temat przyszłości ładu bezpieczeństwa w Europie, jak równy z równym praktycznie, z nim. No więc przyszłość przeciętnego Kowalskiego myślę, że zmieniłaby się tak, że gdyby przystano na jego żądania wtedy, Putin miałby w ręku bardzo silne argumenty, bardzo silne karty. To znaczy całe to wojsko, które przeznaczył do walki na Ukrainie przez te 2 lata. Dalej byśmy nie wiedzieli, czego się po nim spodziewać. To znaczy nie wiedzielibyśmy, że okazało się słabsze niż było. I na rzecz, że nie zdobyłoby tego doświadczenia. Tylko bylibyśmy w takiej rzeczywistości, że cholera nie wiemy. Oni są generalnie silni, prawda? Przypominam, że przed inwazją panowało przekonanie, że rosyjska armia jest bardzo silna, że jest bardzo wzmocniona modernizacją lat poprzednich, że bardzo dużo nauczyła się w Gruzji, potem w 2014 i latach późniejszych na Ukrainie, że jest bardzo silna, bardzo groźna, a my niegotowi bardzo i byliśmy bardzo niegotowi. Okazała się mniej groźna niż sądzono, ale wtedy, gdyby zgodzono się na te żądania Putina, nie wiedzielibyśmy tego, prawda? W związku z czym żylibyśmy w rzeczywistości, gdzie myślelibyśmy dalej, że jest tak silna. I cała ta armia stanęłaby u bram, Ukraina zostałaby zneutralizowana politycznie wkrótce, bo nie miałaby wyjścia. I bez pomocy zachodniej nie miałaby szans w wojnie. Więc albo wojna byłaby krótka, albo Ukraina po prostu bez walki by oddała Rosjanom znaczną część tego, albo wszystko z tego, co chcieli. No i wtedy siły rosyjskie znalazłyby się u bram NATO bezpośrednio i służyłyby jako argument negocjacyjny, prawda? My tu mamy tyle dywizji, wy macie wasze pseudodywizje, my tu mamy tyle amunicji, wy nie macie amunicji i tak dalej. I negocjujemy. Brak żołnierzy amerykańskich w Polsce to dla przeciętnego Kowalskiego może się wydawać kwestia abstrakcyjna, ale no to jest obniżenie poziomu polskiego bezpieczeństwa, w tym tego przeciętnego Kowalskiego. To jest wzrost ryzyka wojny. To jest także spadek poczucia bezpieczeństwa inwestycji, na przykład, prawda? Na to poczucie pewności inwestowania, zaufanie w przyszłość inwestycji w Polsce ma także to, że właśnie wojska natowskie, w tym amerykańskie, to są. Generalnie proces cały ten negocjacji odbyłby się kosztem przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej, bo czym by Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone płaciły Rosji, żeby ją udobruchać? Bo w taki scenariusz tutaj przyjmujemy, tak? No nie interesami amerykańskimi przede wszystkim czy niemieckimi, chociaż po części też i na przykład podważenie w ten sposób amerykańskich zobowiązań sojuszniczych byłoby taką zapłatą. No ale w dalszej kolejności, czy w następnym kroku po prostu płacono by interesami Europy Środkowo-Wschodniej. Więc jeżeli Putin by żądał kontynuacji Nord Stream 2, pewnie dostałby ją. Jeżeli żądałby określonych koncesji handlowych, czy rolnych, czy technologicznych, czy finansowych, zapewne dostawałby je przede wszystkim kosztem Polski i innych państw regionu. I myślę, że Kowalski przeciętny by to bardzo też poważnie odczuł, jeśli nie w postaci bezpośredniej wojny i po prostu jakichś apokaliptycznych takich scenariuszy, to w postaci po prostu obniżenia poziomu bezpieczeństwa inwestycji, obniżenia poziomu rozwoju, obniżenia poziomu bezpieczeństwa kraju, obniżenia ratingu kraju na arenie międzynarodowej. Jestem głęboko przekonany, że przeciętny Kowalski bardzo poważnie by to odczuł, także dobrze, że stało się inaczej. Może na tym dzisiaj zakończymy. Szanowni Państwo, jestem po ciężkim dniu, więc dzisiaj nie będę przedłużał. Dziękuję bardzo za kolejną dobrą dyskusję, pytania, uwagi. Przypominam o wspieraniu Nowej Konfederacji darowiznami, stałymi zleceniami przelewu najlepiej, ale także zakupem książek. Za dziś dziękuję. Zapraszam za tydzień o 19:00 również. Zapraszam również we wtorki na Pomówmy Realnie o 17:00. W środy Patrząc Realnie przeważnie, czyli moje wideo analizy w Nowej Konfederacji, ale codziennie są nowe materiały w Nowej Konfederacji, po które serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję. Pozdrawiam. Kłaniam się.